Witam was, drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze, którzy śledzicie nas po internecie. Tak, jesteśmy w tym czasie Adwentu, w czasie oczekiwania. I tak sobie postawiłem to pytanie, czego oczekujemy w tym roku? Myślę, że wszyscy zgodzicie się ze mną, że na pewno i w związku z tą wielką tragedią, którą te rodziny ukraińskie teraz przeżywają, tak mamy taką tęsknotę. Jak długo jeszcze, Panie? Jak długo? Kiedy skończy się to straszne, co dzieje się pomiędzy bratnimi narodami? Ale czego oczekujemy tutaj, my? Wydaje mi się, że wielokrotnie chcemy tak zachować taką anonimitę, takie to swoje prywatne i sprzyjemnić sobie ten świąteczny czas. Ale chciałbym was dzisiaj i przez Boże Słowo zachęcić do tego, abyśmy oczekiwali coś więcej, aby ta okazja i tych świąt mogła być błogosławieństwem nie tylko dla nas, ale dla naszych bliskich ludzi, dla tych, z którymi my są tak związani i tym, że są nasze dzieci, nasi rodzice, prarodzice. Tak trochę zmierzam do tego tematu, który tutaj mamy napisany, że nawet i Jezus, kiedy miał się narodzić tutaj na tej ziemi, to Bóg chciał, aby narodził się do jakiejś rodziny. Aby nie przyszedł tutaj jako taki niezależny, wielki, mocny, mądry, ale po prostu Bóg chciał, żeby stał się częścią rodziny i częścią jakiegoś rodowodu. I będę czytał to, co my najczęściej przeskakujemy, dlatego że prawie że nic nam to nie mówi. Pierwsze trzy wiersze z Mateusza z pierwszego rozdziału. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego, a Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarem. I ten rodowód pokraczuje dalej aż do Józefa i do Jezusa. Dla narodu żydowskiego to miało bardzo wielkie znaczenie, dlatego że każdy Żyd dba na to, aby znał swój rodowód, aby znał to swoje pochodzenie, kto był jego ojcem, praojcem, aby się mógł przekazać, szczególnie wtedy, kiedy Żydzi byli rozproszeni, kiedy później nawiązywali do tych swoich wiosek żydowskich, to oni musieli czymś udowodnić. Nawet wtedy, kiedy wracali z niewoli babilońskiej, tak było to bardzo srogo dotrzymywane, a ci, którzy nie mieli tego rodowodu, tak byli w problemie. I Pan Bóg wielokrotnie się prezentuje, jam jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wielokrotnie. Ale tutaj posuwa dalej ten rodowód i mówi też o Jakubie i jego synowi Judzie. Kiedybyśmy popatrzyli do objawienia świętego Jana, to tam widzimy taki obraz, taką scenę, w której stary Jan płacze. Scena, która ma niesamowitą wagę. Dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać, ale chciałbym przeczytać, żeby widzieć właśnie jak Boże Słowo pamięta na to pochodzenie. Przeczytam z piątego rozdziału, od pierwszego wiersza po piąty z objawienia. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zebrać 7 jej pieczęci. Oczywiście ten lew z pokolenia Judy to był Jezus Chrystus. I tak zainteresowało mnie to właśnie ten Juda. Dlaczego właśnie Juda? Jakub miał 12 synów i mógł to być ktokolwiek, ale wybrany był do Juda. Do szczególnych rzeczy wybiera się szczególnych ludzi. Pan Bóg też wybrał Marię, Józefa, żeby im dać to szczególne posłanie, żeby urodził się im Jezus, Boży Syn. Czym się wyszczególnił ten Juda? Niektórzy ci synowie Jakuba się zdyskwalifikowali. Nie było w ogóle możliwe, aby oni mogli nieść właśnie tą chrystusową linię. W czym był taki szczególny ten Juda? W Biblii znajdziemy jeden rozdział, który poświęcony jest Judzie. Rozdział, który byśmy najchętniej wyrwali z Biblii. Myślę sobie, że ten 38 rozdział Księgi Genezis, który za chwilę z pewnej części będziemy czytać, żadny ojciec by nie chciał ze swoim synem czytać. Za chwilę zrozumiecie dlaczego. Nie będziemy czytać całego tego rozdziału. Wybrałem pewną część, abyśmy nie stracili sens. Ale jeżeli byśmy oczekiwali coś szlachetnego ze strony tego Judy w tym rozdziale, to będziemy bardzo zaskoczeni. Tutaj od początku jest następujące wydarzenie. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża z Adulam imieniem Hira. Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego imieniem Szua i pojął ją za żonę i obcował z nią. A ona poczęła i urodziła mu syna, któremu dał imię Er. Poczęła znowu i urodziła syna i nazwała go Onan, potem jeszcze urodziła syna, nazwała go Szela. Juda wziął dla Era, swego pierworodnego, żonę, której było na imię Tamar. Lecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed Panem i dlatego Pan pozbawił go życia. Teraz od 10 wiersza. Panu nie podobało się także to, co czynił Onan, dlatego i jego pozbawił życia. Wtedy rzekł Juda do Tamary, synowej swojej: zamieszkaj jako wdowa w domu ojca twego, aż podrośnie Szela, syn mój. Myślał bowiem: niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. I poszła Tamar i mieszkała w domu ojca swego. A po upływie wielu dni doniesiono Judzie: Tamara, synowa twoja, dopuściła się wszeteczeństwa. Jest brzemienna z nierządu. Wtedy rzekł Juda: wyprowadźcie ją i spalcie. A 25. A gdy wyprowadzono ją, posłała do teścia swego i kazała mu powiedzieć: jestem brzemienna z mężem, do którego należą te rzeczy. I rzekła: rozpoznaj, czyja to pieczęć, sznur i laska. Wtedy Juda poznał te rzeczy i rzekł: ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałem jej synowi memu Szeli. Tak tyle z tego rozdziału. Wydarzenie, które całkowicie zmieniło los, zmieniło życie Judy, wprowadziło go do wielu smutnych chwil w życiu, do trudnych sytuacji. Już ten pierwszy wiersz, kiedy czytaliśmy, odszedł od swoich braci. W tym czasie te rodziny trzymały się razem, wytwarzały taką większą komunitę, dlatego że w tym było i pewne bezpieczeństwo przed obcymi jakimiś tymi plemionami. Utrzymywali ten rodowy kontakt. Wspierali się wtedy, kiedy potrzebowali jeden od drugiego. Odszedł, podobnie jak zrobił to jego wujek Ezaw, zakochał się do Kananejki i ożenił się z nią. Izak nie był zdolny wpłynąć na to, aby później i Jakub, żeby zadbać o to, aby ci synowie nie żenili się z pogankami, z tych narodów, którym Pan Bóg Abrahamowi już powiedział, że nie będą miały błogosławieństwa. Juda miał trzech synów, ale w tych synach przejawiło się to, co właśnie w tym Judowi tak trochę już było widać. U Judy było to, że chciał być samodzielny, chciał sobie żyć tak, jak mu się podobało. Chciał ożenić się z poganką. I nie musiało to wyglądać źle. Mogli się mieć radzi, mogli sobie szczęśliwie żyć, ale wpływ matki jest na synów bardzo, bardzo mocny. I ona nie mogła wpłynąć na niego duchowo, żeby budować jego serce do Boga. I zachowanie tego najstarszego syna, ale i tego drugiego syna, Onana, nie podobało się Bogu i Bóg pozwolił na to, że umarli jeszcze we swojej młodości. A Juda, chcąc ratować przynajmniej tego najmłodszego syna, zrobił pewne kroki, ale te kroki nie były uprzejme. Nie zachował się względem tych reguł, które sobie właśnie to pokolenie Abrahama nastawiło, które miało właśnie utrzymywać te rodziny, tych dziedziców. I ten najmłodszy syn miał sobie wziąć Tamar za swoją żonę, aby dać jej dzieci. Ale Juda tego nie chciał. W końcu on się stał ojcem dzieci Tamar. Chciał nawet wtedy, kiedy sobie to w ogóle nie uświadomił, a kiedy dowiedział się, że Tamar jest w ciąży, to chciał to całkowicie zmazać i powiedział: weźcie ją i spalcie ją, żeby zatrzeć ślady. Ale w ten sposób nie można zatrzeć, nie można to wymazać. Są inne sposoby, jak właśnie uleczyć przeszłość. I w końcu, kiedy dochodzi do tej świadomości tego, co się stało, to on, Juda, uniża się i przed tym całym zgromadzeniem, które miało być świadkiem tej egzekucji na Tamar, tak on mówi: ona jest sprawiedliwsza niż ja. Pokuta, uniżenie, wyznanie to jest droga do uleczenia, przeszłości. Dlatego, że tak jak mówi Pismo, krew Abla, niewinna krew, woła po sprawiedliwości. Czy ten rozdział, czy to wydarzenie w życiu tego Judy nie było taką ostateczną kropką do tego, aby go dyskwalifikować? Czy chcielibyście mianować, przypominać sobie takich ludzi w swoim rodowodzie? Albo byśmy raczej tych takich przodków swoich wymazali z tego rodowodu, aby już tam nie byli? Dlaczego Pan Bóg nie przekwalifikował tego zamiaru? Dlaczego nie stał się tym jednym z tego, w tym rodowodzie, na przykład Józef? Przecież on tak bardzo swoim życiem przypominał Jezusa. Był sprzedany, był nienawidziany swoimi braćmi, a jednak serce miał dla Boga. Miłował Boga nade wszystko. Uratował cały Egipt, nawet całą rodzinę tego Jakuba. Jakby to pasowało. Ale tutaj jest Juda. Wiecie, gdyby zależało na nas, gdyby zależało na tym, abyśmy my sami sobie utrzymali życie tak, żeby Bóg był z tego zadowolony, nikt z nas, ani jeden. Dlatego, że już Izajasz miał to widzenie, że wszyscyśmy jako owce zbłądzili. Każdyśmy se na tą swoją drogę obrócili. Jeden tak, drugi inaczej. I Pan Jezus nie przyszedł to rozsądzać moralne życie nasze, poszczególnych ludzi w jakimkolwiek czasie, ale przyszedł udzielić nam łaskę, dać nam nową możliwość. Przyszedł, żeby nie było powątpiewania w tym, że On nie przyszedł sądzić ludzi, ale przyszedł darować im łaskę. A to, co jeszcze jest ciekawe, że w tym rodowodzie Jezusa nie jest ten trzeci syn, który urodził się z tego małżeństwa Judy i Szuły, ale że tam jest ten syn, który urodził się ze stosunku z Tamar. Jest tam ten Fares. Jezus, jakoby Bóg, jakoby wyszukiwał sobie te najtrudniejsze, te najwięcej skręcone, zdeformowane rody ludzkie, aby co zrobił? Aby ich naprawił, aby ich narównał, aby ich uleczył. I to jest coś, co chciałbym, abyśmy tak sobie na nowo uświadomili w tym rodowodzie, który właściwie na pierwszym spojrzeniu nie musi nam powiedzieć prawie że nic. A jednak skryte tam są te ludzkie przybiegi, które z tego naszego punktu widzenia byśmy woleli, aby tam nie były. A Bóg chciał, abyśmy wiedzieli o tym, jak ta Jego łaska, jak to Jego miłosierdzie jest wielkie, jest mocne. Niech jest to i to nasze świąteczne oczekiwanie, niech jest najmocniejsze właśnie w tym przesłaniu, że Jezus przyszedł do wszystkich ludzi, aby udzielić łaskę i aby dać taką nową możliwość, nie taką zwykłą, ale taką niepowtarzalną, taką, w której tryśnie na nowo życie, w której tryśnie na nowo coś, co człowiek popsuł, ale Bóg nam, Jezus nam dał możliwość, aby na nowo zaczęło funkcjonować. Nie mamy prawa odsądzić Judy, jeżeli Jezus jest mianowany z Judy Lew. Co jeszcze wiemy o Judzie? Wiemy jeszcze, że jeszcze jedno wydarzenie odegrało się, które tak samo było bardzo decydujące dla całej tej rodziny. Kiedy przyszedł głód na ziemię tą palestyńską, kiedy nie było urody, ale była informacja, że są pełne sypki zboża w Egipcie. I Jakub posyła tych swoich synów, żeby kupili zboże, żeby mogli przeżyć te suche lata. I tam spotykają się z Józefem. Po raz pierwszy, potem po raz drugi. Musieli zebrać Benjamina, tego najmilejszego syna Jakuba, starego Jakuba, którego nie chciał dać. Dlatego, że bał się, żeby nie skończył jak Józef. I Juda się zaręcza swojemu ojcowi. I wtedy, kiedy Józef znowu sobie rości prawo na Benjamina, że musi pozostać tam w Egipcie, wszyscy mogą wracać do domu, to wtedy Juda zupełnie inaczej zachował się, aniżeli przedtem ci wszyscy inni bracia. I tutaj czytamy, że mówi Józefowi, nie wiedząc jeszcze, że to jest jego brat, dlatego niech zostanę zamiast chłopca jako niewolnik pana mego, a chłopiec niechaj wróci z braćmi swoimi. Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Przez kilkadziesiątek lat potrafili patrzeć do oczy smutnego ojca, który nigdy nie pogodził się z tym, że jego syn Józef nie jest, że zginął. Ale coś dotknęło tego Judę. I tutaj chce się ofiarować, chce się stać niewolnikiem zamiast tego brata Benjamina, za którego zaręczył się u swojego ojca, że go przyprowadzi z powrotem. I wiecie, co potem się stało, kiedy to Juda powiedział do Józefa? Józef posłał wszystkich precz. Pozostali tam tylko on i jego bracia. Rozpłakał się i powiedział, ja jestem wasz brat. Właśnie ta pozycja tego Judy, który idzie się ofiarować, który uniża się i mówi, niech ja zostanę niewolnikiem, aby mój brat mógł iść swobodny z powrotem do ojca. I to jest posłanie Adwentu. To jest posłanie tego, że Jezus przyszedł, aby się ofiarować, aby my mogliśmy żyć w wolności. Jezus przyszedł i zgodził się na to, że nie my, ale On pójdzie na stracenie, aby myśmy mogli wrócić do Ojca. I właśnie myślę, że ta myśl, to ta reakcja tego Judy dała mu tę możliwość, aby stał w tym rodokmenie, aby stał w tym rodowodzie Dawida, króla Dawida i później Jezusa. Gdyby Juda zaczął odwoływać się przed Józefem na sprawiedliwość, gdyby chciał go przekonać, że to jest niesprawiedliwe, albo gdyby szedł na tą tonę, że to jest straszna krzywda, którą pan Egiptu wyrządza tej właśnie rodzinie Jakuba, gdyby chciał pokazać, tak inni kupują, nie mają żadne problemy, dlaczego my musimy mieć problemy? Prawdopodobnie Józef by nie miał powodu, aby im powiedzieć, to jestem ja, wasz brat. Wiecie, jeżeli przychodzimy do Jezusa, aby mu przypomnieć, że dostaliśmy się do sytuacji, która nie jest sprawiedliwa, która nie jest fair. Boże, dlaczego właśnie ja, kiedy inni ludzie mogą sobie tak spokojnie świętować, mogą sobie tak spokojnie w rodzinie żyć, a ja? Ile skorzystasz z tego postoju? Ale jeżeli przyjdziesz do Jezusa w tym duchu tego, że On chce nam darować łaskę do takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, Może i do trudnej, może do takiej, którą sami sobie zrobiliśmy źle. Jezus jest ten, który w takiej sytuacji zawsze się da poznać człowiekowi. Współczuje i daje nową szansę, daje nową możliwość. Zabierajcie Ojca i przychodźcie, abyście zamieszkali w tej ziemi Gozen, w tej najurodzaniejszej ziemi. To było błogosławieństwo. I tak sobie powiedziałem, te dwa rozdziały, ten 38 i 44. Za ten 38 człowiek by się chciał nawet wstydzić. Ale ten 44 daje zupełnie nowy obraz Judowi i jego rodzinie, jego potomkom. A wszystko to uczynił Bóg we swojej łasce przez Pana Jezusa. Zachęcam was, żeby pomyśleć o swoich rodzinach, żeby pomyśleć o tym, co wszystko się wydarzyło, ale co wszystko może się jeszcze uleczyć, co wszystko może się zmienić. Nie dlatego, że będę to chciał siłą zmienić, ale że zajmę to stanowisko, żeby Bóg mógł działać, żeby mógł się dać Jezus poznać twojej rodzinie, twoim bliskim, twoim dzieciom i mogliście wziąć Boże błogosławieństwo.